Premier Węgier Viktor Orbán oznajmił w wywiadzie między innymi dla niemieckiego Bilda, że nie uważa Władimira Putina za zbrodniarza wojennego, a Ukraina nie powinna być już postrzegana jako suwerenne państwo. Zastanawia mnie, jak kto lub raczej co inspiruje takie wypowiedzi tego polityka, napisał na Twitterze doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko. Z nami na linii teraz w Radiu RMF 24 pani Maria Piechowska, analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest pani zaskoczona tymi słowami Orbana?
Zupełnie niestety nie, ponieważ on tego typu teksty tak naprawdę mówi od dłuższego czasu. No to nie tylko zresztą chodzi o jego wypowiedzi, ale też o zachowanie. Na przykład ostatnio w jakiś sposób porozumiał się z Rosją, przejął kilku, tam 11 jeńców ukraińskich z Rosji, to były osoby pochodzenia węgierskiego i po prostu je przetrzymywał na Węgrzech. Nie dając kontaktu tak naprawdę stronie ukraińskiej z nimi, oni też nie byli zainteresowani pozostaniem na Węgrzech, no tam część udało się wyciągnąć, natomiast to pokazuje, że on tak naprawdę współpracuje z Rosją, jeżeli chodzi o tą agresywną politykę wobec Ukrainy.
No właśnie, a dlaczego te słowa padły może teraz? Czy zauważa pani jakąś tu zbieżność z tymi ostatnimi wydarzeniami w Rosji?
No on cały czas, że tak powiem, pokazuje tą swoją lojalność wobec Kremla. Też tak naprawdę to też nie tylko, tutaj są dwa elementy tak naprawdę tego. Z jednej strony chodzi o jakiś tam po prostu deal ekonomiczny. Węgry są w dużej mierze uzależnione od dostaw surowców z Rosji. Z drugiej strony on widzi w siebie jako polityka, który może dążyć do, powiedzmy, do powrotu tak zwanych Wielkich Węgier, które no, po 1920 roku Węgry straciły 70% swojego terytorium, w tym Zakarpacie, które obecnie należy do Ukrainy i tam mamy pewną mniejszość węgierską, no więc wydaje się, że część tych takich właśnie agresywnych komentarzy przeciwko Ukrainie jest właśnie związana z tym, że on gdzieś tam marzy, żeby może nie tyle co odzyskać to terytorium, ale przynajmniej mieć tam większą kontrolę nad tym terytorium. Mm-hmm.
Rosjanie zaatakowali Kramatorsk, to są takie ostatnie informacje. Rakiety uderzyły w dzielnicę mieszkaniową i restaurację. Są oczywiście ofiary i rannic. Czy ma pani jakieś informacje bardziej szczegółowe na temat tego, co tam się wydarzyło?
To była w ogóle jedna z bardziej popularnych restauracji w Kramatorsku, przy jednej z głównych ulic w samym centrum miasta. Wiemy o 8 obecnie ofiarach śmiertelnych, w tym 3 dzieci oraz no, prawie chyba 60 rannych. Rosja tak naprawdę to, co teraz robi, to pokazuje Ukrainie, że ten bunt Prigozhina nie osłabił jej, że ona może cały czas atakować. Zresztą w tą noc tego buntu Prigozhina były bardzo duże takie ataki na Ukrainę, również na Kijów, tam jeden z odłamków, bo akurat Kijów jest bardzo dobrze chroniony, więc nie grożą mu raczej bezpośrednie ataki rakiet, ale spadają odłamki, które są zestrzelone. I taki jeden z odłamków trafił w budynek bodajże 16-piętrowy. Tam też było kilka ofiar śmiertelnych niestety. No i Rosjanie cały czas tak naprawdę atakują właśnie te budynki cywilne. To po prostu są zwykłe domy mieszkalne, restauracje. Po to, żeby pokazać, no my jesteśmy silni. No, nie rozumieją za bardzo, że atakowanie celów cywilnych nie jest oznaką siły, a raczej słabości.
Mhm. Atakowanie celów cywilnych oczywiście się zdarzało już w przeszłości, natomiast w ostatnich kilkunastu dniach no, bardzo niepokojące były doniesienia dotyczące ewentualnego zamachu terrorystycznego w okupowanej Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Co pani o tym sądzi? To w ogóle możliwe?
Tak naprawdę stosunkowo mało zagrożenie taką sytuacją. To, co my słyszymy, z jednej strony jakieś tam pogróżki Kremla, z drugiej strony ostrzeżenia Ukraińców, no trzeba traktować przede wszystkim jako pewnego rodzaju politykę informacyjną, wojnę informacyjną. No Ukraińcom zależy, żeby zwracać uwagę na problem. Tam rzeczywiście problem może być, ale trzeba pamiętać, że w większości ta elektrownia obecnie ma wygaszone te reaktory. Tam tylko w tym momencie jeden praktycznie działa. I tak naprawdę jest stosunkowo niewielkie ryzyko większej katastrofy, a nawet jeżeli do czegoś by doszło, to ona nie miałaby dużego zasięgu, aczkolwiek no, każdy incydent nuklearny jest, znaczy nuklearny, jądrowy jest no, bardzo dużym wydarzeniem, nawet jeżeli on będzie stosunkowo jakby miał małe konsekwencje. Natomiast trzeba mieć świadomość, że Jest to scenariusz bardzo mało prawdopodobny i raczej się tym po prostu traktować to wszystko jako wojnę informacyjną.
No jest właśnie pytanie, czy Rosja jakoś mogłaby się wytłumaczyć z tej ewentualnej katastrofy atomowej, czy dziś już właściwie nie muszą, że już jakby ta granica została tak przesunięta daleko, że właściwie wolno im wszystko.
Niestety Rosja przyzwyczaiła nas, że przekracza kolejne linie, które nam się wydawało, że są nieprzekraczalne. Najpierw Irpień i Bucza i te wszystkie miejscowości podkijowskie, masowe mordy. Potem teraz, co się cały czas dzieje na terenach okupowanych. Ostatnio zostało zestrzelonych 2 szesnastolatków pod hasłem działań antyrosyjskich na terenach okupowanych oczywiście. I no już nie mówię o Tamie, o zaporze w Kachowce, która została wsadzona w powietrze przez Rosjan. No mamy ileś takich wydarzeń, które pokazują, jak bardzo Rosja przekracza pewne granice, które nam się wydawały nieprzekraczalne. No więc niestety, Rosja tak się zachowuje, jeżeli do czegoś by doszło, ona by raczej się nie tłumaczyła. Natomiast tym razem odzew Zachodu, odzew NATO byłby jednak dużo większy. Ukraina pewnie dostałaby w takiej sytuacji pomoc tak już niewyobrażalną, że zakończyłoby to wojnę. Dlatego też raczej trudno się spodziewać, żeby Rosja poszła, doszło, jak już wzięła, zrobiła taki atak, ponieważ właśnie ta pomoc, którą Ukraina by dostała, po prostu mogłaby zakończyć wojnę.
No właśnie, powiedzmy jeszcze może o ukraińskiej kontrofensywie, ponieważ no wydaje się trochę, że nie jest ona tak spektakularna, jak się wszyscy spodziewali. Co prawda Ukraińcy to zapowiadali, no ale postępy faktycznie są jednak.
Pewne postępy są, natomiast trzeba pamiętać, że jest takie bardzo miłe pojęcie mgła wojny. Tak naprawdę nikomu nie zależy, żeby cały świat wiedział, jaka jest dokładnie sytuacja. Tak, są również tezy, że to, co widzimy, to jeszcze nie jest właściwa kontrofensywa, że ona dopiero się zacznie, że na razie to są takie działania mylące, które mają udawać, że to jest ofensywa, natomiast jeszcze to nie jest główne posunięcie ukraińskie. Tak naprawdę będziemy się z czasem dowiadywać. No. Wiemy, że pewne pierwsze miejscowości zostały wyzwolone. Rzeczywiście to idzie bardzo wolno, ale warto przypomnieć, że choćby wielki, no, na przykład lądowanie w Normandii, to też nie było tak, że to były 2 dni i już wszystko zostało zajęte. To trwało bardzo wiele miesięcy. No i tak samo tutaj będziemy obserwować przez najbliższe miesiące po prostu kolejne działania.
No Jewgeni i Prigorzyn, wszystko na to wskazuje, odsunął się już zapewne albo odsunie na Białoruś. To może Ukraińcy wkrótce odzyskają na przykład Bachmut, miasto symbol jednak. Co pani o tym sądzi?
Jest prawdopodobne, natomiast tutaj zobaczymy, ponieważ są kierunki bardziej oczywiste, są kierunki mniej oczywiste. Wydawałoby się, że Bachmut może tym być bardziej oczywistym kierunkiem, choćby z tego powodu właśnie, że jak pan powiedział, jest to miasto symbol. Z drugiej strony wiemy o pewnych działaniach tam skutecznych, które może jeszcze nie doprowadzają do okrążenia Bachmutu, natomiast są tam właśnie prowadzone w tym kierunku. Więc ten Bachmut byłby takim kierunkiem, który po prostu mógłby zmylić ten prawdziwy kierunek. Ale oczywiście to zobaczymy, ponieważ tutaj, jak mówię, to jest wojna. Wojna nie lubi prawdziwych informacji zbyt szybko przynajmniej podawanych.
Tak jest. Chciałem jeszcze zapytać, ponieważ jest taka informacja o tym, że ambasador Chin przy Unii Europejskiej zasugerował, że Pekin mógłby poprzeć ukraińskie dążenia do odzyskania integralności terytorialnej z 91 roku, która obejmuje Krym, półwysep zaanektowany przez Rosję w 2014 roku. Jak pani to odczytuje, takie słowa?
Tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. Chiny grają we własną politykę i tak naprawdę oni z jednej strony popierają Rosję oczywiście, natomiast trzeba pamiętać, że oni będą robić to, co jest dla nich najlepsze. No niestety popieranie Rosji jest dla nich chwilowo najlepsze, ponieważ oni w ten sposób, oni tak naprawdę widzą, mają jednego przeciwnika, którym są Stany Zjednoczone i jakby wygrana Rosji na Ukrainie jest osłabieniem dla nich Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj różne rzeczy możemy słyszeć ze strony Chin. Czy rzeczywiście to zostanie podtrzymane? Ja w to osobiście wątpię. To jest po prostu pewnego rodzaju gra dyplomatyczna. Mm-hmm.
Zobaczymy, jak to się oczywiście będzie rozwijać w kolejnych tygodniach. Pani Maria Piechowska, analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, była gościem Radia RMF24. Bardzo pani dziękujemy za rozmowę.